Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka, autorka książki Pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mediacjach. To jest taki temat, który zostawiłyśmy na deser przedwakacyjnie, ale myślę, że nawiążemy do książki, która mówi o tym, jak ciężko nam się komunikować, jak jesteśmy z innych planet, jak uczymy się nawzajem komunikacji. Mediacje. Czym one są? Skupmy się na tych międzyrodzinnych, małżeńskich.
Same mediacje to przede wszystkim takie narzędzie, czy taka metoda, w której neutralna trzecia strona, czyli mediator, pomaga stronom, pomaga skonfliktowanym uczestnikom, ludziom dojść do porozumienia. I to właściwie jest sedno mediacji. Najistotniejsze to, że tenże mediator to osoba neutralna. I tym to się różni od postępowania sądowego chociażby, że tam ta procedura wygląda zupełnie inaczej. I inaczej niestety też to wszystko przebiega.
Jak my trafiamy do mediatora?
Możemy trafić na dwa sposoby. Możemy trafić sami, po prostu sobie wyszukać mediatorów. I przy ośrodkach, placówkach mediacyjnych. Lublin całkiem prężnie działa w tym obszarze. Mamy Centrum Arbitrażu i Mediacji. Przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim mamy ośrodek mediacji. No właśnie tutaj na Obrońców Pokoju,
po sąsiedzku,
bardzo prężnie działający, prowadzący nie tylko mediacje, ale też staże mediacyjne dla osób, które rozpoczynają ścieżkę mediacyjną. Mamy pojedyncze też osoby pracujące, mediatorów pracujące w bardzo różnych miejscach, na przykład fundacjach, stowarzyszeniach, przede wszystkim organizacjach pozarządowych i nie tylko. Wszędzie tam, gdzie ktoś roztropnie znalazł miejsce i zastosowanie dla mediatora, ale no zwykle najlepiej szukać ośrodka, placówki, która stricte mediacjami się zajmuje i tam możemy trafić w dowolnym momencie sami. Nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych procedur, skierowań. Możemy zajść, powiedzieć, że jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem mediacji. I wtedy rzeczywiście ta mediacja odbywa się w inny troszeczkę sposób, bo jest zawierana umowa o mediację. Definiuje się przedmiot mediacji, czyli czego będzie dotyczyła mediacja, więc jest to troszkę tak uregulowane jak każda tego typu usługa. Natomiast oddzielną ścieżką, i to znamy najczęściej, to są mediacje, do których ludzie trafiają ze skierowania sądu, czyli już w trakcie niestety najczęściej, jeśli mówimy o rodzinach dzisiaj, spraw rozwodowych, czy spraw karnych, zwykle niestety dotyczących przemocy, sąd kieruje na mediację. I to już jest troszeczkę inna formuła, bo wtedy rzeczywiście sięga się zwykle po mediatora z listy mediatorów stałych, którą prowadzi prezes Sądu Okręgowego. W związku z tym jakby to już idzie przez sąd, mówiąc kolokwialnie.
Czym to się różni od terapii par?
Różni się. Właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo często pary, które trafiają właśnie na terapię, kiedy ja im mówię, że to jest doskonały moment już, kiedy gdzieś tam się dzieją rzeczy bardzo zaawansowane, czasami już jest złożony pozew rozwodowy, to jest bardzo dobry moment, żeby skorzystać z mediacji, to tak nie bardzo wiedzą w takim razie, co to za różnica, skoro i tak gdzieś trafiły do kogoś. No, różnica jest zasadnicza. W terapii rzeczywiście pracujemy nad odbudowaniem relacji małżeńskiej, najogólniej mówiąc, czyli zwykle wtedy, kiedy ludzie wpadają w kryzys, trafiają na jakieś takie duże przeszkody, na przykład choroba w rodzinie, w małżeństwie, na przykład bardzo duże zmiany, które niestety spowodowały to, że małżeństwo nie bardzo daje sobie radę dźwignąć te wyzwania i gdzieś tam kuleje. Terapia temu służy tak naprawdę. Ma pomóc wypracować pewne mechanizmy, pewne nowe nawyki, obyczaje w tym małżeństwie po to, żeby utrzymać więź, utrzymać bliskość małżonków i tak dalej. Tymczasem mediacja już wkracza tam, kiedy ten konflikt jest bardzo, bardzo nabrzmiały i tam, gdzie rzeczywiście trzeba pomóc konkretnie uzgodnić pewne rzeczy. A w przypadku małżeństw to najczęściej są kwestie dzieci, kwestie zamieszkiwania wspólnie bądź nie, kwestie majątkowe i inne, które wiązały małżonków, którzy w dużym kryzysie na przykład decydują się na separację bądź od razu rozwód.
Jak wygląda taki proces mediacyjny?
Mediacja standardowo jest metodą generalnie dość krótką w porównaniu, bo tak cały czas zestawiamy z postępowaniem sądowym, bo tak jest to też pokazywane, żeby wyakcentować atrakcyjność mediacji. W porównaniu z tym, ile trwają sprawy w sądach, mediacja się chwali jako metodę bardzo krótką tak naprawdę. Zwykle to jest kilka wspólnych sesji takich mediacyjnych. Wspólnych mam na myśli mediatora i stronę, bo nie jest tak, jak niektórzy często myślą, że cały czas musimy i każda sesja odbywa się w obecności mediatora, ale uczestniczą obie strony. Niekoniecznie. Mogą to być spotkania oddzielnie, na przykład z małżonkami i dopiero po jakimś czasie są zaproszeni na spotkanie wspólne, co zresztą często się robi w ten sposób ze względu na to, że nie trudno się domyślać, jak funkcjonują małżonkowie w ostrym konflikcie, prawda? No, zaproszenie ich na mediację, niestety obojga, to jest trochę ciężka praca i dla samego mediatora wtedy, i dla nich jest to bardzo obciążające i mało skuteczne tak naprawdę. Więc zwykle zaczyna się od tego, że się najpierw rozmawia z jedną ze stron, z drugą ze stron, tak trochę się pośredniczy, taka mediacja pośrednia, i potem dopiero się zaprasza na spotkanie wspólne, na to, które już zbliża tychże małżonków do jakiejś ugody, do jakiegoś porozumienia. Pierwsze spotkanie służy tak naprawdę zapoznaniu z mediacją, czyli wyjaśnia się małżonkom, czym mediacja jest, a czym nie jest. Bo często bardzo ludzie wnoszą pewne oczekiwania wyniesione z sądu, że mediator będzie jak sędzia, będzie oceniał, będzie zbierał dowody, będzie chciał ustalić, kto jest winny. Nic bardziej błędnego. Mediacja nie służy orzekaniu o winie, mediacja nie jest poszukiwaniem dowodów. Mediacja ma pomóc stronom wypracować porozumienie, możliwie satysfakcjonujące w pełni oboje.
Jak się takie porozumienie wypracowuje?
Boleśnie niestety, boleśnie, ponieważ dotykamy bardzo czułych strun. Nie jest prosto się skupić i zawęzić pracę i rozmowę tylko i treści tylko do meritum, bo zranieni małżonkowie nawiązują do historii małżeństwa, pojawiają się emocje, pojawiają się łzy, pojawia się smutek, żal, pretensje i tak dalej. Więc jest to proces trudny, wymaga rzeczywiście dość dużo wiedzy, umiejętności, doświadczenia też ze strony mediatora, żeby tym procesem zarządzać, żeby mediacja nie przerodziła się po prostu w kolejną kłótnię małżonków, których oni mają już za sobą ho, 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 bardzo wiele, tylko żeby rzeczywiście zrobić to inaczej. I między innymi też o tym się tak mówi, że jest to okazja, żeby pokazać, że można inaczej, że ci sami małżonkowie, nawet już w dużym kryzysie, nawet w rozwodzie, nawet w separacji, są w stanie siąść do stołu ze sobą i przy pomocy sprawnego mediatora sensownie poustalać ważne dla nich rzeczy i wyjść z poczuciem satysfakcji.
Przejdźmy może do tematu mediacji od strony terapii par, bo myślę, że wiele par właśnie taką ścieżkę przeszło od terapii, od prób.
Ratowania małżeństwa tak. Przede wszystkim, tak.
Nawiązania tej ponownej więzi, umocnienia tej więzi przeszło do mediacji. Co się nie udaje w tych naszych związkach?
O, dobre pytanie. Dlatego, że rzeczywiście to jest częste, kiedy terapia nie tylko nie przynosi pożądanego efektu, to znaczy pożądanego z perspektywy oczywiście małżonków, prawda, że naprawimy to małżeństwo, prawda, i już będzie znowu dobrze, ale co gorsze, terapia często obnaża, uświadamia, odkrywa dopiero pewne bariery, trudności, otwiera oczy, możemy tak to troszkę umownie nazwać. I rzeczywiście dopiero wtedy pojawia się taka pogłębiona refleksja no właśnie, czy ja jestem w stanie jeszcze tutaj coś zrobić, coś dać z siebie, albo po prostu dostrzegam, że tak bardzo się drogi rozeszły, tak bardzo jesteśmy już obok i tak bardzo już żyjemy tak naprawdę od lat oddzielnie często, że bardzo ciężko jest budować intymność, budować więź, której, jak się okazuje, prawie nie było, albo była gdzieś przez krótko, wiele lat wcześniej. Więc terapia bywa przez to też bolesna, bo odkrywa, uświadamia i no niestety w pewnej konsekwencji też prowadzi do decyzji różnych ważnych właśnie o tym, że no jednak tak, dojrzeliśmy już do tego, że nie będziemy razem, że tu już nie ma perspektywy. I wtedy dopiero pojawia się perspektywa nowej ścieżki, czyli separacji, rozwodu i pytanie, jak to zrobić. No i tutaj wkracza mediacja.
Jakie są zarzuty współmałżonków? Co sobie zarzucają nawzajem, kiedy spotykają się właśnie podczas terapii par?
Zależy od małżonków. Pewnie trochę to tak, jakbyśmy zacytowali znowu słynny cytat z Kareniny, prawda? Szczęśliwe małżeństwa są do siebie podobne, nieszczęśliwe są nieszczęśliwe, każda na swój sposób. I trochę tak jest. Te zarzuty są bardzo różne, ale gdyby chcieć je sprowadzić do wspólnego mianownika albo od niego wyjść i dopiero pokazać, jakoś tu państwu, słuchaczom też naświetlić, to wspólny mianownik jest taki, że ten wspólny pień to jest brak bliskości rozumianej jako taka bliskość psychologiczna czy psychiczna. Czyli po pierwsze rozumienie siebie nawzajem, po drugie uczestniczenie w swoich sprawach, w swoim życiu, w swoich zmartwieniach, kłopotach, zmaganiach, ale też pracy na przykład. I po trzecie, tak najprościej, mówię o tym wspólnym filarze, i po trzecie taka też perspektywa na chęć zaangażowania się w coś razem. To znaczy, póki są fajne wspólne cele, wartościowe aktywności, czas, który pielęgnują małżonkowie i dobrze go spędzają wartościowo, no to jest okej. To tu mamy te takie trzy filary. Ta bliskość, to uczestniczenie, czyli taka obecność w swoim życiu, no i takie realne definiowanie sobie wspólnych spraw, wspólnych celów, wspólnych jakichś kierunków, w których zmierzamy. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna to gasnąć, gaśnie bliskość psychiczna, czyli nie jesteśmy już sobą zainteresowani, jakoś siebie irytujemy, drażnimy, gaśnie taka obecność w życiu, już nie pytamy o to, co tam u ciebie dzisiaj, jak się czujesz, nie? O czym myślisz, co jest dla ciebie ważne, nie? Czego chcemy. I tak jakoś też to trzecie wypada samo, że już coraz mniej robimy razem, jakichś wspólnych celów, planów coraz mniej. Zaczynają małżonkowie rozchodzić się troszkę w tym czasie. Mąż spędza popołudnie w garażu 5 godzin, żona kręci się wokół domu i relacjonują, że właściwie to oni jakoś tak się spotykają dopiero gdzieś tam przed spaniem.
Wcześniej patrzyli na siebie nawzajem, a teraz już tylko na siebie?
Teraz
samych?
Tylko na siebie, trochę tak, nie? Tak to trochę wygląda, nie? Okiem zewnętrznego obserwatora, żeby tutaj państwu, naszym też słuchaczom jakoś tak nie wchodzić za bardzo w głąb, ale to widać, to jest takie centrum. I teraz dlaczego do tego doszło, jak do tego dochodzi, co jest za to odpowiedzialne, no to znowu w różnych małżeństwach różnie. Czasami to jest sprawa nawyków pewnych, których się nie ma, czyli niestety ten dom, z którego wychodzimy i wnosimy pewne oczekiwania i potem chcemy je realizować, a się nie udaje. Czasami to jest sprawa pewnej bariery głębszej, niedojrzałości osobowości, niedojrzałości do małżeństwa wreszcie. Czasem to jest w ogóle skrajnie inne wyobrażenie małżeństwa, na przykład, jako w ogóle innej przestrzeni. Jedno z małżonków chce w małżeństwie oparcia, komfortu, ale dużej swobody. Drugie chce przeciwnie, chce cały czas współuczestniczenia, chce wspólnych obyczajów, obowiązków i tak dalej. Zaczynają o to walczyć. rodzi się napięcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie same zmiany związane z życiem. Nie zapominajmy też o nich, że jeżeli na coś żeśmy się umówili, mając 20 parę lat, to 15, 20 lat później może być różnie. Mogą się bardzo zmienić potrzeby, oczekiwania, priorytety. I nie zawsze potrafimy stanąć na wysokości zadania i zachować bliskość pomimo zmian między nami i w nas. I tu wtedy wchodzi terapia.
Często to słychać w gabinecie psychoterapeuty, mediatora. Zmieniłeś się, zmieniłaś się?
Bardzo często. To jest taki jeden z zarzutów, który dość szybko na wczesnych sesjach małżonkowie sobie stawiają, co zresztą bardzo ładnie obnaża, czy pokazuje to, co boli oboje małżonków. Wcześniej było dobrze, a teraz jest źle. Zmieniłeś się. Kiedy się posłucha drugiej strony i trochę tak pozagląda, jakie są podłoża tej zmiany, dość szybko się dowiadujemy, że ta zmiana to nie jest coś niekontrolowanego, tylko na przykład żona mówi... Tyle czasu coś było w taki sposób, tak żyliśmy, dostosowywałam się na przykład, a teraz już nie chcę. I nagle zaczyna stawiać granice, nagle zaczyna mówić o innych oczekiwaniach, nagle zaczyna pokazywać przede wszystkim, że się na coś nie zgadza, czegoś nie lubi, coś ją drażni.
Wcześniej o tym mogła nie wiedzieć.
Wiedzieć, nie? Także trochę tak jest. Tutaj warto też powiedzieć o tym, że przy okazji terapii par, terapii małżeństw, taką paralelną, taką równoległą formą, którą się stosuje, jest terapia indywidualna, bo małżonkowie odkrywają też w sobie pewne naleciałości, czy pewne wpływy swoich doświadczeń wcześniejszych, utrwalone pewne schematy, sposoby myślenia, reagowania i tak dalej. I można im zasygnalizować albo sami, bo zdarza się i tak, że pamiętam też parę, która sama w pewnym momencie to nazwała i powiedziała, że widzą, że za wiele wnoszą do małżeństwa ze swojego życia, ze swoich wcześniejszych doświadczeń i ze swoich niepozałatwianych spraw, na przykład z rodziną pochodzenia, z dzieciństwem, dorastaniem trudnym i raczej z tym się trzeba najpierw rozprawić, zanim zaczniemy się mierzyć z problemami małżeństwa jako takiego.
Jakie my rzeczy wnosimy rodzinne do związków?
Jakie rzeczy wnosimy do związków? Na przykład wnosimy ogromne pragnienie miłości, której nie doświadczyliśmy.
I takie niedokochanie.
Tak. To jest, pamiętam taką też pacjentkę, która powiedziała, że ja mam taki krater, taki lej po bombie, taką dziurę po prostu, jako taki obraz braku miłości z dzieciństwa. I ona też to ładnie nazwała w pewnym momencie. Ja zrozumiałam, że ja obarczyłam mojego męża zadaniem nie do wykonania, czyli zapełnieniem tego kratera. To jest awykonalne. On nie jest w stanie mi teraz zasypać całego tego dołka, nie? I bardzo mądra refleksja, bardzo dojrzała, bardzo dobry wgląd, który się pojawia, kiedy widzimy, że my różne swoje głody i niezaspokojenia, i frustracje, i braki niestety przelewamy na małżonka, żonę, męża, prawda? Że przecież to teraz on czy ona jest osobą, która ma nam to załatwić, ma nam to zaspokoić, ma nas dokochać, jak nas nie kochali rodzice, ma nas dowartościować, jak nas nie dowartościowali rodzice i tak dalej, i tak dalej. No nie ma takiego męża i takiej żony, która to dźwignie.
I to nie muszą być jakieś bardzo patologiczne, dysfunkcyjne rodziny, te niedokochania, te braki biorą się też w tak zwanych normalnych rodzinach, gdzie po prostu były różnego rodzaju zaniedbania.
Tak,
teraz można tak powiedzieć.
Tak, absolutnie. No myśmy skupiły się teraz tylko na tym, na tym pragnieniu miłości. Oczywiście tych innych wnoszonych rzeczy jest sporo, chociażby model rodziny, to tak, żeby nam nie umknęło. Przyzwyczajamy się albo bierzemy model własnej rodziny jako ten jedyny słuszny, czyli u mnie w domu tak było i ja chcę, żeby tak było w moim w domu, z moim nowym, prawda, kiedy się żenię, czy za mąż wychodzę i tak dalej. Począwszy od takich najbardziej przyziemnych rzeczy, typu obowiązki, prawda, podział obowiązków, dysponowanie pieniędzmi, kontakty, relacje z rodziną, płacenia i tak dalej, i tak dalej. Aż po sprawy bardziej złożone, takie jak właśnie cały model małżeństwa, czyli jaką my rolę pełnimy, gdzie my w tym małżeństwie jesteśmy i tak dalej. To tak na marginesie. Ale wracając właśnie do tej miłości, to nie znaczy, że to dotyczy rodzin wyłącznie mocno dysfunkcyjnych. Nie, to bardzo często są, kiedy dzisiaj to są małżonkowie, którzy gdzieś tam w kryzysach trafiają, no nie trudno się domyślać, że to są osoby w okolicach 40 roku życia.
Czyli kryzys.
Bo gdzieś tam, jeżeli małżeństwo zawarte w okolicach lat 20 parę, 30, prawda, no to te pierwsze lata, pierwsze kryzysy jakoś tam przetrwali bez pomocy, a tutaj nakłada nam się czasami trochę kryzys typowy dla środka życia, no i kolejny gdzieś tam kryzys w związku, który zwykle otwiera też wszystkie poprzednie kryzysy, on nam je jakoś odświeża, uruchamia, one się jakoś dołączają do tego kryzysu. Pani profesor Zenemana Płużek, świetna klinicystka, mówiła, każdy kryzys nam otwiera wszystkie pozostałe. Także to nie jest tak, że możemy go czytać i brać tylko oddzielnie, prawda? Tylko tu i teraz, ten konkretny kryzys.
A ten kryzys wieku średniego jest najsilniejszy? Jest takim wyzwalaczem?
On może być wyzwalaczem, tak. Może nie tyle jest najsilniejszy, ale to trochę tak jak z falą, prawda? Że jak nam się nałożą dwie fale o tam jakiejś podobnej amplitudzie, czy jakkolwiek to się tam nazywa. W każdym razie, jeżeli mamy dwa uderzenia, jedno to jest jakaś trudność w małżeństwie, kolejna i jakieś pogorszenie i jednocześnie jeszcze moje doświadczenia jako osoby 40+, która wchodzi też w takie refleksje związane z przemijaniem, z połową życia, z utratą też już pewnych możliwości i tak dalej, no to nam się niestety sumuje, to nam podbija jedno drugie, to nam wzmacnia niestety siłę doświadczania tego kryzysu i stąd tu bywa trudno i tu bywa bardzo, bardzo dynamicznie też niestety.
Mhm. Jesteśmy na tyle świadomi, że już wiemy, że nic nie musi wiecznie trwać.
Tak.
I czasami przychodzi otwartość na nowe.
Na zmianę.
Na pracę nad sobą, tak, na zmianę.
Tak, no połączyłyśmy to z kryzysem środka życia nie bez powodu, bo tam typowe dla niego jest też takie myślenie teraz albo nigdy, albo teraz coś zrobię z tym swoim życiem, albo już cała druga połowa będzie taka byle jaka i nie taka jak chciałem czy chciałam i nie ma co liczyć na cud, prawda? To teraz ja mogę rzeczywiście i to radykalnie często dokonać rewolucji.
Tacy jesteśmy postawieni pod ścianą wtedy?
Trochę tak, nie?
A jako psycholog widzisz, że później też przychodzą takie momenty, kiedy możemy jednak rozwijać, że to nie jest koniec świata, ten wiek 40-50
lat? No ależ oczywiście, że tak. No wystarczy spojrzeć na seniorów, prawda? Uniwersytety trzeciego wieku i aktywności senioralne, które dają nam dużo optymizmu i pokazują, no nie musi być od razu tak dramatycznie, to tak jak widzimy to w kryzysie środka życia.
Ciśnienie jest duże,
ale to jest taki pierwszy kryzys, który nas trochę konfrontuje ze starzeniem się i dlatego on jest może bardzo bolesny. Później, kiedy już jesteśmy w tej starości czy tym starzeniu się, być może jest nam trochę łatwiej, no, oswajamy już to i adaptujemy się do tego etapu. A tu jest jednak taki trochę szok. Ciągle myślę o sobie jako o sobie, prawda, bardzo młodej i ciągle jeszcze z całym życiem przede mną, a tutaj tak naprawdę dociera do mnie, że nie.
O mediacjach, o parach, o terapii par, o komunikacji pomiędzy kobietą a mężczyzną będziemy dzisiaj rozmawiać przez 2 godziny programu Licencja na Życie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, zachęcam. Licencja na Życie na Facebooku. Można pisać w komentarzach czy poprzez Messenger. Odpowiemy.